Panie, dziękujemy Ci, że otworzyłeś przed nami swoje serce. O, za objawienie tajemnicy ukrytej od wieków. Teraz przez Twoją łaskę otwieramy całą swoją istotę wobec Ciebie. Przychodzimy ubodzy w duchu i z otwartym sercem, mówiąc Ci w prostocie: Panie Jezu, kochamy Cię. I ponieważ Cię kochamy, dbamy o pragnienie Twojego serca, aby mieć Kościół zbudowany jako Twój wyraz, aby mieć Kościół jako jeden zbiorowy nowy człowiek i szczególnie, aby mieć Kościół jako Twoją odpowiedniczkę. Panie, jesteśmy tu ze względu na to właśnie, na to, aby to, co było w Twoim sercu od wieczności przeszłej, zostało wypełnione w czasie, tutaj, teraz i z nami. Oddajemy Ci te 3 dni. Oddajemy Ci cześć jako jednej, jedynej głowie. Zapieramy się samych siebie, aby obrać Ciebie jako naszą osobę i życie. I modlimy się w jednomyślności, abyś mówił do nas, abyś mówił w nas ze względu na odzyskiwanie Kościoła. Panie, odpowiedz na naszą modlitwę ze względu na chwałę Ojca i aby zawstydzić i pokonać wroga. Chwała Ci, Panie Jezu. Ogólny temat tego szkolenia to odzyskiwanie Kościoła. I powiedziałbym, że pierwszą kwestią, która musi być, zostać odzyskana, to jest wewnętrzne, dogłębne zrozumienie tego, czym jest Kościół. Jak tylko słowo Kościół zostaje wypowiedziane, może pojawić się setki lub tysiące wewnętrznych odpowiedzi na podstawie naszych poprzednich doświadczeń, koncepcji, wpływów zewnętrznych, ale mamy Nowy Testament, zwłaszcza w listach Pawła, mamy bardzo jasne i konkretne odsłonięcie tego, czym jest Kościół. Zgodnie z zapisem w Dziejach Apostolskich 22, Paweł, Ananiasz powiedział Pawłowi, że Bóg Ojciec wybrał go zgodnie z Jego wolą, ze swoją wolą, ujrzeć sprawiedliwego i usłyszeć głos z Jego ust. Także zwłaszcza w liście takim jak Efezjan mamy objawienie Bożej woli, Jego wiecznego zamysłu, aby uzyskać Kościół. Chciałbym przedstawić Wam, bracia, definicję wewnętrznego znaczenia tego słowa Kościół. Kościół to zbiorowy wyraz Chrystusa, który jest ucieleśnieniem i wyrazem trójjedynego Boga. Kościół nie jest czymś religijnym, nie jest czymś jedynie zgromadzeniem wierzących, chociaż od strony zewnętrznej jest zgromadzeniem. Kościół to zbiorowy wyraz Chrystusa, a Chrystus, Syn, jest ucieleśnieniem i wyrazem trójjedynego Boga. Wyraz.
What part of our tripartite being
Jedna z części naszej trójczęściowej istoty jest, służy wyrazowi, to dusza. Ludzki duch jest organem służącym kontaktowaniu się z Bogiem, przyjmowaniu Boga, zawieraniu w nas Boga, a także asymilowaniu, trawieniu Boga. Dusza jest organem, który wyraża Pana. Aby nasz Bóg mógł mieć zbiorowy wyraz, musi przeobrazić duszę milionów osób. Tak więc w wypełnieniu modlitwy Pana z Ewangelii Jana 17, chwała, którą Ojciec obdarzył Syna, aby dał nam, chwała to Bóg wyrażony, będzie zbiorowy wyraz, zbiorowe jaśnienie, świecenie Boga w Chrystusie. Zbiorowe. Nie jesteśmy zorganizowani, aby być zbiorowi, usystematyzowani. Nie jesteśmy usystematyzowani, aby być zbiorowi, ale jesteśmy organicznie jedno, aby być zbiorowi. Boży zamiar w poszukiwaniu zbiorowego wyrazu polega na posiadaniu milionów i milionów odrodzonych wierzących, którzy są całkowicie jedno w trójjedynym Bogu. Dlatego są prawdziwie zbiorowi. I oni wszyscy wyrażają trójjedynego Boga poprzez ich odnowiony umysł, uświęconą istotę i przeobrażoną duszę. To właśnie jest to, co było w sercu Boga. To jest to, czego nauczali apostołowie. To zamierzył od samego początku Bóg. Ale tak wiele zostało utracone. Prawda została utracona albo zniekształcona. Kluczowe doświadczenia życia, przeobrażenia, uświęcenia, odnawiania, autentyczne doświadczenie bycia zbawionym w życiu od indywidualizmu, niezależności, zbawienia w świadomość ciała. Utracone zostało także to, że wszyscy jesteśmy braćmi, nie ma wśród nas hierarchii. Nie powinno być żadnego imienia, które byśmy obrali. Poza imieniem Pana powinien być jeden kościół w mieście. Istnieje sposób przygotowany przez Boga, zarządzony przez Boga, aby zbudować taki kościół. Prawie wszystko zostało utracone. Bóg jednak jest Bogiem zamiaru, zamysłu. Ma stanowczy zamysł. Zobaczymy, jak będziemy czytać plan, że cały wszechświat istnieje właśnie ze względu na ten zbiorowy wyraz. Ziemia istnieje, Europa, Niemcy, my wszyscy istniejemy ze względu na ten zbiorowy wyraz. Niezależnie od tego, co uczynił wróg, bez względu na to, ile było degradacji, nasz Bóg jest Bogiem odzyskiwania. I chce, abyśmy byli rządzeni, kierowani nie poprzez obecny stan Kościoła, ale abyśmy byli rządzeni i kierowani poprzez pierwotny Boży zamysł dotyczący Kościoła. I tu właśnie, zgodnie z Pańskim prowadzeniem, rozpoczynamy nasze szkolenie. Ujrzeć wieczny Boży zamysł dotyczący Kościoła. Ujrzeć wieczny Boży zamysł zbiorowy, dotyczący zbiorowego wyrazu Chrystusa, który jest ucieleśnieniem i wyrazem Trójjedynego Boga. Musimy modlić się, abyśmy ujrzeli. Nie powinniśmy być zaspokojeni czymkolwiek, co już kiedyś ujrzeliśmy do tego momentu. Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni ujrzą Boga. Oby Pan nawet teraz w odpowiedzi na swoje niebiańskie wstawiennictwo działa w nas przez swojego życiodajnego ducha, aby nas uniżyć, aby nas oczyścić, aby nas uczynić tak jak jeden z braci się z dawnych braci się modlił, abyśmy odzyskali nasz wzrok, abyśmy przejrzeli. Dołączcie się do tej wewnętrznej mojej modlitwy. Panie, nawet teraz, Panie, spraw, abyśmy ujrzeli wieczny Boży zamysł dotyczący Kościoła. I na podstawie stopnia, do jakiego, w jakim ujrzymy, aby wykonał oświecanie wszystkich co do ekonomii, tajemnicy ukrytej w Bogu. W liście do Efezjan 3, 10 do 11 mamy tajemnicę. Tajemnicę, ekonomię tajemnicy. Mamy zamysł Boga oraz Kościół. Wszystkie te cztery elementy razem. Paweł w Kolosan 2:2 mówi, że Chrystus to tajemnica Boga. Chrystus jest wyrazem Boga. Sam Chrystus jest tajemnicą. Jak można go poznać? Kościół jest jego zbiorowym wyrazem, jest tajemnicą Chrystusa. W Efezjan 3 Paweł mówi bardzo wyraźnie, że ta tajemnica została objawiona, jemu objawiona. I tajemnica w tym rozdziale to Kościół. I z tą tajemnicą związana jest ekonomia. Także po pierwsze musimy ujrzeć wieczny Boży zamysł dotyczący Kościoła jako zbiorowego wyrazu Chrystusa. A później musimy wejść w to posłanie, aby oświecić wszystkich. Nic nie ma tutaj dodanego. Nie oświecamy tylko tych, którzy poszukują Boga. Wszystkich. Wszystkie ludzkie istoty. Jesteśmy tutaj, we wschodnich Niemczech. Które w części Niemiec, która jest odzyskiwana z ciemności, jest tutaj tysiące ludzi. Drogich, młodych ludzi. Jak wielu z nich ma okazję, aby być oświeceni co do wiecznego Bożego zamysłu. A więc na tym poselstwie, w taki wprowadzający sposób, spróbujemy przedstawić te dwie kwestie, aby ustanowić pewien kierunek dotyczący odzyskiwania Kościoła. Odzyskiwanie Kościoła to jest wszechzawierające odzyskiwanie tego wszystkiego, co było na początku. Wszystko, co było na początku, musi być odzyskane i będzie odzyskane. Jeśli jesteśmy tylko braćmi, a nie systemem laicko-klerykalnym, tak więc w odzyskiwaniu właśnie tak będzie. Jeśli na początku był tylko jeden wyraz ciała Chrystusa w jednym mieście, bez żadnego innego imienia, poza imieniem Pana Jezusa, w odzyskiwaniu Kościoła będzie właśnie taki jedyny miejscowy wyraz. Na początku Bóg zarządził, ustanowił sposób zgodny z Pismem Świętym, aby się spotykać I w odzyskiwaniu Kościoła każdy aspekt tego sposobu, tej drogi musi zostać odzyskany. Że dziewięć poselstw, które usłyszymy, nie może omówić wszystkiego, ale omówimy wiele rzeczy. Tak więc teraz przechodzimy do planu. Niektóre punkty po prostu przeczytam. Inne kwestie rozwiniemy troszeczkę. Ale chciałbym pozostać w pewnych ramach, aby pozwolić na odpowiedź i inne kwestie. Rzymski punkt pierwszy. Żeby uczestniczyć w odzyskaniu Kościoła, musimy ujrzeć wieczny Boży zamysł dotyczący Kościoła. Tak więc jesteśmy tu, aby uczestniczyć. Czy nie jest to waszym zamiarem? Nie jesteśmy tu, aby tylko obserwować, patrzeć, ale aby uczestniczyć. I czyż nie macie odczucia, a jeżeli nie macie go jeszcze, może będziecie go wkrótce mieli od Pana, że zostało coś wam wymierzone jako wasza część, wasza porcja, wasza miara uczestnictwa. Jesteście członkiem ciała. Nikt nie może was zastąpić. Macie miarę Chrystusa, miarę wiary. Jesteśmy tu, aby uczestniczyć. Wierzę, że w przyszłych latach Europa, jesteśmy teraz w Niemczech, także zwłaszcza Niemcy, gdzie wróg jest szczególnie aktywny. Zobaczymy bardzo dużo witalnego, dynamicznego uczestnictwa w Pańskim odzyskiwaniu. Przez tych, którzy ujrzą wieczny Boży zamysł. A zamysł to stanowcze zamierzenie zrobienia lub uzyskania czegoś. Stanowcza wola Boga stała się Jego zamysłem. Księga Objawienia 4:11 mówi nam, że wszystko zostało stworzone z powodu Bożej woli. Boża wola to źródło wszystkiego, co pozytywne. Boża wola to jest to, czego On pragnie. A z Jego wolą związany jest boski zamiar, stanowczy zamiar, zamierzenie. Tak więc teraz wkraczamy w stanowcze zamierzenie, które znajduje się w Bożej istocie, aby odzyskać Kościół. Ci, którzy poznają Boga w tym aspekcie, wiedzą, że kiedy Bóg zamierza coś zrobić, nic Go nie powstrzyma. Moi bracia, Bóg zamierza, aby odzyskać Niemcy i nic Go nie powstrzyma. Boży zamysł to Jego stanowcze zamierzenie uzyskania Kościoła. Bardzo podoba mi się to słowo, stanowcze zamierzenie. To wiąże się z naszą wolą. B. Bóg powziął wieczny zamysł, dosłownie zamysł wieków, w wieczności przeszłej ze względu na wieczność przyszłą. Wszyscy jesteśmy na pomoście czasu, ale kiedy mówimy o Kościele, dotykamy czegoś wiecznego. Zostało to zamierzone w wieczności przeszłej, zostanie zbudowane w czasie i będzie istniało wiecznie w przyszłości. Ten zbiorowy wyraz, zwłaszcza jako odpowiedniczka odkupiającego Boga i będzie istnieć w nowej ziemi, w nowym niebie i w nowej ziemi na zawsze. W czasie uczestniczymy w czymś, co ma znaczenie wieczne. Zamysł wieków to zamysł wieczności, wieczny zamysł. W wieczności przeszłej, przed założeniem świata, przed niebiosami, ziemią i stworzeniem wszystkiego, Bóg powziął pewien zamysł względem czegoś w przyszłości. W wieczności przyszłej. Dlatego nazywa się on zamysłem wieczności, wiecznym zamysłem. Mamy tutaj odnośniki do Efezjan 1. Podczas gdy Bóg planował to wszystko, wybrał nas, abyśmy byli święci. Oznacza to, że mamy być tacy sami jak On w naturze. List do Efezjan 1:4. Przeznaczył nas do synostwa. To znaczy, że mamy mieć życie i pozycję syna. Być tym samym, co Bóg w życiu. W wieczności przeszłej. Zostaliśmy wybrani, przeznaczeni. Biedni kalwiniści utracili to, aby być święci i przeznaczeni dla Kościoła jako zbiorowego wyrazu Chrystusa. Nie jesteśmy tu przypadkowo. Bóg znał każdego z nas przed założeniem wszechświata. I oto jesteśmy na czas w miejscu, które nam wyznaczył. C. Słowo zamysł w liście do Efezjan 3:11 odpowiada słowu plan. Możemy mówić o wiecznym planie, który Bóg powziął w Chrystusie. Bóg jest bardzo rozważny, ma sposób, aby to wykonać, ma plan, wiemy z Efezjan 1:11. We wszystkim działa według upodobania swojej woli. Jeżeli naprawdę chcemy uczestniczyć w odzyskiwaniu Kościoła, musimy odłożyć na bok nasze ludzkie koncepcje, nasze zamiary i po prostu być przesyceni Bożym planem. Bardzo lubię rozważać dwa wersety w drugim liście do Tymoteusza. W 1:9 Paweł mówi, że Bóg zbawił nas i powołał według swojego własnego zamysłu. Dlatego zostaliśmy zbawieni. Może nikt z nas nie jest tego świadomy w tym momencie, ale w rozdziale 3, kiedy Paweł zachęca Tymoteusza, mówi do niego bardzo blisko: starannie podążałeś za moim zamysłem. Nie ma dwóch zamysłów: Boży zamysł i Pawła zamysł. Mój zamysł w rozdziale 3 oznacza Boży zamysł. Jego stanowcze zamierzenie, jego plan stał się zamysłem Pawła. I to właśnie musi się wydarzyć w nas. To nie tylko Boży zamysł, gdzieś tam daleko od nas, Boży plan, gdzieś tutaj. Zostaliśmy zbawieni ze względu na ten zamysł. A teraz ten zamysł staje się naszym zamysłem. Przez Pańskie miłosierdzie mogę zaświadczyć Wam, że jako niewolnik Chrystusa, brat, tak jak wy, jestem tutaj tylko ze względu na Boży zamysł, który jest moim zamysłem w tym, że jestem tutaj z wami w Lipsku, w tej chwili i w tym miejscu. Jeden, Bóg ma pewien plan, który powziął w wieczności. Wieczny Boży zamysł to Jego wieczny Boży plan. Jego zamysł w liście do Rzymian 8:28 odnosi się do umyślnego postanowienia w Bożym planie. Tak więc wszystko, włącznie z niewiarygodnymi, nieoczekiwanymi rzeczami, działają razem dla pewnej kategorii ludzi, działają ku dobremu, dla tych, którzy kochają Boga, suwerennego Boga, dla tych, którzy zostali powołani według Jego zamysłu, Jego umyślnego postanowienia. W końcu zobaczymy powiązanie między tym, co się dzieje wobec nas osobiście, nawet to wszystko, co się stało w Niemczech przez ostatnie 30 lat. Bóg sprawi, że wszystkie te rzeczy będą działały ku dobremu, ponieważ jesteśmy powołani według Jego umyślnego postanowienia. Plan Boga polega na tym, aby dzięki zespoleniu się z ludzkością uzyskać zbiorowy wyraz samego siebie w Chrystusie Synu przez Ducha, przez ciało złożone i zbudowane z wielu odrodzonych i przeobrażonych ludzi. Co za stwierdzenie. Myślę, że nie będę próbował tego rozwinąć. Zalecam wam, abyście MRSP, to stwierdzenie. Następny punkt jest bardzo kluczowy, jeśli chodzi o Kościół. List do Efezjan 3:10-11 objawia, że istnienie Kościoła jest zgodne z wiecznym zamysłem, który On powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Miejmy jasność. Nie mówimy o istnieniu Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła luterańskiego w Niemczech, czy wszystkich kalwinistycznych denominacji, wszystkich niezależnych grup. Co najwyżej, Bóg pozwolił na takie historyczne rozwinięcie się tych rzeczy. Ale Pan mówi, mój Kościół, zbuduję mój Kościół. Jest to zgodne z Bożym zamysłem. Pan nigdy by nie powiedział. Pan by nie powiedział do zgromadzenia przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie, oto mój Kościół. Powiedziałby coś innego na ten temat. Musi być coś takiego, praktyczny wyraz w całej Europie, na całej ziemi, odnośnie do czego Pan może powiedzieć, mój Kościół. Oto, co zaplanowałem. Oto, co ma teraz swoje rozwinięcie. Jeden. Bóg zaplanował Kościół w wieczności. Nim rozpoczął się czas, w wieczności zamierzał uzyskać Kościół. Bóg zamierzył mieć zbiorowy wyraz Chrystusa, który jest ucieleśnieniem i wyrazem Trójjedynego Boga. Bóg stworzył Wszechświat jako otoczenie, środowisko służące takiemu wyrazowi. Jesteśmy teraz w starym stworzeniu. Ale kiedy ten zbiorowy wyraz zostanie całkowicie zbudowany, będzie nowe niebo i nowa ziemia. Jako właśnie to otoczenie, to środowisko i święte miasto, nowa Jerozolima, ostateczne zwieńczenie Kościoła będzie tam. Oto co jest w Bożym sercu w tej chwili. Dwa. W wieczności przeszłej i ze względu na wieczność przyszłą Bóg planował i zamierzał uzyskać Kościół w Chrystusie i ze względu na Niego. Kościół jest dla Chrystusa, ze względu na Chrystusa, ponieważ jako Jego ciało jest środkiem, dzięki któremu On żyje i porusza się i wykonuje Boże zarządzanie. Kościół, który jest dla Chrystusa, to, że Kościół jest dla Chrystusa, znaczy szczególnie, że Kościół będzie Jego odpowiedniczką. Szkolenie kończy się wspaniałym planem. Wierzę, że będziemy mieli namaszczone poselstwo na temat Kościoła jako odpowiedniczki Chrystusa. W taki sposób kończy się Nowy Testament. Radujcie się i cieszcie. Oblubienica przygotowała się. Jesteśmy tu po to, aby mieć Kościół w Chrystusie. Dla Chrystusa. A więc pozwólcie, że przypomnę i powiem dla tych, szczególnie którzy są wśród nas nowsi, w bardzo prawdziwym znaczeniu. W Pańskim odzyskiwaniu Kościoła nie ma tutaj nic dla was. Nic nie obiecujemy, że to będzie dla was, albo że będziecie tym czy tym, albo zrobicie to czy tamto. To jest jedno jedyne miejsce na ziemi, gdzie wszystko jest dla samego Chrystusa. A Kościół nie jest czymś tymczasowym, ale wiecznym, wiecznym Bożym zamyśle. Kościół to centrum i temat wiecznego Bożego planu. Jeżeli jest czymś takim dla Boga, musi stać się tym samym dla nas. I to staje się bardzo praktyczne, kiedy jakiś brat, kawaler, przygotowuje się do tego, żeby się ożenić, ma jakieś uczucia dla pewnej siostry, chce pójść naprzód, czy jego zamiarem jest małżeństwo w Chrystusie dla Kościoła, kiedy podejmuje decyzję, gdzie mieszkać, albo przyjąć tę pracę, czy tamtą, czy Kościół jest w naszej świadomości, jest w naszych rozważaniach. W latach 60. pamiętam, jak słodkie to było, kiedy święci mieszkali od siebie 3-4 minuty piechotą od miejsca spotkań Elden Hall, ponieważ był bardzo praktyczny wyraz ludzkiego życia. Kościoła, który jest w Chrystusie i dla Chrystusa. B. W wieczności przeszłej Bóg zaplanował, że uzyska Kościół i spodziewa się, że go uzyska w wieczności przyszłej. Prawie całe chrześcijaństwo jest zwiedzione oczekiwaniem, że wszyscy skończymy w niebie. To jest cel. Skończyć w niebie. Bóg, będąc Bogiem, może po prostu mieć w niebie mnóstwo ludzi, ale On chce mieć zbiorowy wyraz. On nie chce milionów ludzi w niebie. On chce mieć zbiorowy wyraz. To jest Jego celem. C. Kościół istnieje w tym wieku i przez cały ten wiek, a mimo to istnieje on od wieczności przeszłej i ze względu na wieczność przyszłą. Bracia, możemy i powinniśmy mieć takie odczucie, że nasz sposób prowadzenia życia Kościoła praktycznie ma wieczność w swoim zamyśle. Jeżeli mamy przed sobą wieczność, żyjąc w życiu Kościoła, jak pracujemy, co robimy, jak. Przykład, 1 do Koryntian 3. Jeden jedyny fundament został położony przez mądrego budowniczego Pawła, a my wszyscy teraz budujemy na nim. W tym liście, ten list jest oczywiście adresowany do Kościoła. Budujemy na tym fundamencie. Paweł mówi, aby każdy zważał na to, jak buduje. Ponieważ ogień wypróbuje dzieło każdego. Jakiego jest rodzaju? Jakiego rodzaju? Złoto? Czy srebra? Drogocenne kamienie? Drewno? Słoma? Trawa? Nie jest mądre, jeśli mówimy, że wszystko, co tutaj robimy, to jest złoto, srebro i drogocenne kamienie. Musimy rozważyć, czy robimy coś tylko w czasie i dla czasu? Czy robimy coś, czego wieczny duch nie rozpozna, nie uzna, że ma wieczne znaczenie, wieczną wartość? Czy ćwiczymy się w czasie i w przestrzeni, aby wykonać coś, co zostało zaplanowane w wieczności przeszłej i będzie wciąż stało w wieczności przyszłej? Czy może wszystko, co robimy, jest jedynie, okazuje się jedynie czymś tymczasowym? Myśleliśmy, że zrobiliśmy coś wspaniałego. Odnieśliśmy sukces. Spójrzcie na to, spójrzcie na tamto. Ale Bóg mówi, jakiego rodzaju dzieło. Jedną z cech charakterystycznych odzyskiwania w jego naturze jest czystość. To nie jest po pierwsze moc, ale czystość. I tęsknijmy do tego, aby czysta rzeka wody życia przepływała przez naszą istotę i oczyszczała nas. Abyśmy pełnili prostą i czystą, prowadzili życie proste i czyste dla Kościoła. Bóg zaplanował, że zyska Kościół złożony z odrodzonych i przeobrażonych ludzi, którzy są ze sobą skoordynowani i zbudowani jako zbiorowe ciało. Tak więc odzyskiwanie Kościoła rozpoczyna się od poznania znaczenia odrodzenia. Następnie przeobrażenia. Jeśli uczestniczymy w odzyskiwaniu Kościoła, nasza istota będzie nieustannie podlegała procesowi przeobrażenia. Następnie koordynacja. Niektórzy bracia, nie wiem, czy mogą, czy nie, ale po prostu się nie koordynują. Wydają rozkazy, ale nie wiedzą, jak się koordynować. Następnie zbudowanie. To musi się wydarzyć. To nie może być tylko słowami na papierze. Przeobrażeni. Dla Kościoła. Skoordynowani. Dla Kościoła. Zbudowani jako zbiorowe ciało. To właśnie zaplanował mieć Bóg. Bóg zaplanował, że to zbiorowe ciało będzie zbiorowym naczyniem, w które wbuduje On samego siebie. Tak więc miejscowy Kościół jest miejscowym wyrazem tego zbiorowego naczynia i miejscowy Kościół, jeśli jest normalny, Trójjedyny Bóg ma sposób, aby wbudować się w ten Kościół zbiorowo. Nic mu nie przeszkadza w tym. Nie ma żadnych silnych charakterów, silnych usposobień. Nie ma ja z jego opiniami. Nic nie przeszkadza. Zbiorowe naczynie. Bóg pragnie wbudować samego siebie w nas. Brat Lee podkreślał, że jest to centralne dzieło Boże, aby wbudować się w Chrystusie, w naszą istotę. O tym mówi Efezjan 3. To jest właśnie to, co tworzy ciało w Efezjan 4. 2. Boży zamysł, jego stanowcze zamierzenie polega na tym, że uzyska on zbiorowe ciało, zbiorowe naczynie, z którym będzie mógł zespolić samego siebie i wszystko, co posiada. Naczyniem tym jest Kościół. Odzyskiwanie Kościoła to odzyskiwanie zbiorowego naczynia. Muszę powiedzieć, mimo że stworzyłem ten plan i rozważałem to, ale muszę się z wami tym podzielić, że jest to dla mnie świeże i nowe. Jesteśmy zbiorowym naczyniem. Prawie 2000 z nas tutaj. Bądźmy zbiorowym naczyniem, aby Bóg przez te 3 dni mógł wbudować się w nas ze względu na Kościół. 3. Pokazuje coś z Bożego uczucia apostołów i uczucia, które było w bracie Lee, jeśli chodzi o Kościół. Kościół jest drogi, uroczy i drogocenny dla Boga, ponieważ jest Jego upodobaniem, pragnieniem Jego serca. Odzyskiwanie Kościoła to odzyskiwanie tego, co jest tak drogocenne dla Boga. To sprawia, że odzyskiwanie to jest drogocenne dla nas. Drogie. Powinniśmy mieć takie odczucie, że Kościół jest drogi, jest uroczy, drogocenny. Że jest Bożym upodobaniem tego, co sprawia, że jest szczęśliwi. Jego pragnieniem, Jego serca. Dobrze robimy, gdy modlimy się, że Panie, ze względu na swój Kościół, spraw, aby pragnienie Twojego serca stało się pragnieniem mojego serca. I On tak uczyni. I będziemy świadomi zmiany w naszej istocie, że płonie w nas pragnienie, aby Kościół miał swój Kościół zbudowany jako swoje ciało i przygotowany jako swoją ulubienicę. I możecie Mu powiedzieć: Panie Jezu, przez Twoje miłosierdzie żyję właśnie po to, żyję właśnie dlatego. Jesteśmy w odzyskiwaniu właśnie po to. Powtarzam, nie ma tu nic dla nas. Nie ma tu żadnej pozycji, żadnego stanowiska, żadnej przyszłości, żadnej chwały. Po moim pierwszym spotkaniu w Eldon Hall bardzo drogi brat podszedł do mnie, przedstawił się i powiedział do mnie: jeśli tu przyjdziesz, tracisz. Kiedy tu przychodzisz, tracisz swoją chwałę ze względu na tego, który uzyskuje chwałę w Tobie. Jesteśmy tu, ale to, co jest ze względu na to, co jest drogie, urocze i drogocenne dla Boga. Czyż nie byłoby to cenne, gdyby Pan powiedział coś takiego do mnie czy do Ciebie, kiedy spotkamy Go przy Jego tronie sędziowskim, gdyby powiedział: dbałeś o pragnienie mojego serca, uczestniczyłeś, Twoje życie było życiem uczestnictwa w budowaniu ciała, przygotowywaniu oblubienicy. Wejdź proszę na ucztę weselną. To po to wstaję każdego ranka. To dlatego wstaję. To dlatego oddycham. Po to oddycham. Po to żyję. To jest odzyskiwanie Kościoła. Nie jesteśmy w jakimś ruchu, jakiejś organizacji. Jesteśmy w czymś, co ma swoje źródło głęboko wewnętrznej istocie Boga. F. Istnienie Wszechświata jest zgodne z wiecznym Bożym zamysłem uzyskania Kościoła. Teraz wiemy, dlaczego istnieje Wszechświat. Nie sądzę, aby profesor Hawking zgodził się z tym, co tu mówimy, ale nie ma problemu. My się zgadzamy z Bogiem. Wszechświat istnieje ze względu na zbiorowy Boży wyraz. Pełne objawienie Pism ukazuje, że wszystko we Wszechświecie służy Kościołowi. Trzy osoby bóstwa również służą boskiemu zamysłowi, czyli uzyskaniu Kościoła który wypełnia wieczny Boży plan w wyniku udzielania ludzkości Boga w Jego boskiej Trójcy, dzięki czemu może zaistnieć Kościół. Także Pan mógłby powiedzieć, Trójjedyny Bóg służy Kościołowi. Dlaczego Twoje życie, Twoje małżeństwo, Twoja rodzina, Twoje zajęcie, Twój zawód, dlaczego miałby nie być dla Kościoła? Po co żyjesz? Dlaczego żyjesz? To sprawia mi wielki smutek w Stanach Zjednoczonych, widząc odejście od prostoty, od po prostu życia dla Kościoła i Chrystusa. Dni, w których bracia podążali za wzorem braci w Teksasie, żeby mieć pracę, która jest dobra dla Kościoła. Oby Pan odzyskał odczucie, świadomość w nas, że wszystko w naszym życiu jest dla Chrystusa i dla Kościoła. Każda decyzja. Na każdym poziomie. Troszczę się o swoje zdrowie ze względu na Kościół. Kocham swoją żonę ze względu na Kościół. Dbam o swoje wnuki ze względu na Kościół. To właśnie, na tym właśnie polega uczestnictwo w Pańskim odzyskiwaniu. Trzy, żeby Kościół zaistniał i wyrażał Boga, niezbędne są niebiosa, ziemia, mnóstwo innych rzeczy i trójczęściowy człowiek. Bez tego wszystkiego Bóg nie może uzyskać we wszechświecie Kościoła zbiorowego wyrazu siebie. A więc tak, te wszystkie rzeczy muszą istnieć, wszystkie te osoby, te rzeczy i potrzebujemy tego wszystkiego, aby podtrzymać nasze istnienie. Ale to, co bezbożni w świecie robią, to to, że ich istnienie jest znaczeniem ich istnienia. Ale my dbamy o nasze istnienie, o podtrzymanie naszego istnienia, ponieważ dbamy o Boży zamysł, aby uzyskać Kościół. A więc, drogi młody bracie, młoda siostro, decydujecie się, aby studiować. Co jest dobre dla Kościoła? Kończycie studia, rozważacie szkolenie, módl się i pytaj, co jest dobre dla Kościoła? To uczucie, które masz, które może prowadzić do małżeństwa? Czy jest miejsce w Twoim sercu dla Kościoła? Czy wy dwoje możecie stanąć przed Panem i powiedzieć, że nasze małżeństwo jest, Panie, dla Twojego małżeństwa? Na tym polega uczestnictwo w odzyskiwaniu Kościoła. Cała nasza istota, bracia. Każda tkanka naszej istoty, każda część naszej istoty, każdy aspekt naszego życia jest właśnie, służy właśnie temu. G. Boży zamiar w odniesieniu do Kościoła jest potrójny. Wyrazić samego siebie poprzez synostwo. Dać wrogowi poznać swoją wieloraką mądrość i sprowadzić wszystko pod jedną głowę w Chrystusie. Tak więc oto wieczny Boży zamysł dotyczący Kościoła. Teraz skoncentrujemy się na wersecie 9, w rozdziale 3 listu do Efezjan. I cytujemy ten werset w punkcie 2 rzymskim. Musimy oświecić wszystkich, aby ujrzeli, czym jest ekonomia tajemnicy, która przez wieki była ukryta w Bogu, który wszystko stworzył. Mówi Paweł. I mówi o czymś, co nazywa się ekonomią tajemnicy. W kontekście Efezjan 3 tajemnicą jest Kościół, jako tajemnica czy też wyraz Chrystusa. W tej tajemnicy i z tą tajemnicą związana jest ekonomia. I Boża ekonomia to Jego plan, Jego aranżacja, aby udzielić samego siebie nam, aby w ten sposób utworzyć Kościół jako jego zbiorowy wyraz. Tak więc Paweł miał posłanie, aby oświecić. On był tym, który miał oświecić. Zobaczymy za chwilę wersety, które to potwierdzają. Aby oświecić wszystkich, każdy, kto by wszedł w nim w kontakt, aby ujrzeli to. Zastanawiam się, trochę teraz sobie marzę w taki przyjemny sposób, co by się wydarzyło w Niemczech, gdyby 5000 młodych studentów ujrzało tajemnicę, ekonomię tajemnicy. Wierzę, że oddaliby całą swoją istotę właśnie dlatego. Ujrzeliby wieczny Boży zamysł, znaczenie wszechświata, znaczenie ich własnego życia. Widzą, że Bóg ma ekonomię, że ma pewną aranżację, aby udzielić samego siebie im i w innych, właśnie ze względu na to. Nie sądzę, żeby to było przesadą, żeby się modlić, aby Pan zdobył 5000 młodych Niemców. I to samo we wszystkich innych krajach, którzy nigdy nie mieli okazji nas usłyszeć. Tiatyra im tego o tym nie powie, Sardes im o tym nie powie, Laodycea im o tym nie powie. My musimy im o tym powiedzieć. Zgodnie z Dziejami Apostolskimi 26, kiedy Pan objawił się Szawłowi z Tarsu i posłał go, dał mu posłannictwo, powiedział, zwraca ich od ciemności do światła. Powinniśmy rozważyć to. Modlić się w społeczności nad tym. Panie, w jaki sposób zwracamy ludzi od ciemności, ludzi, którzy byli w ciemności tak długo, jak ich zwracamy, odwracamy od ciemności do światła, jak ich oświecamy, jak mamy ich oświecać? Część odpowiedzi znajduje się w wersecie 46, w Dziejach Apostolskich 14. Tutaj Paweł cytuje Izajasza, który mówi wypowiada proroctwo o Chrystusie, aby być światłem dla pogan. I Paweł stosuje to do samego siebie. Tak więc w odzyskiwaniu Kościoła nie jesteśmy tutaj otoczeni życiem Kościoła, próbując być przeobrażeni, skoordynowani, zbudowani. Mamy serce dla wszystkich istot ludzkich, dla wszystkich tych ludzi, kimkolwiek by byli, gdziekolwiek by byli, którzy zostali stworzeni, aby być naczyniem, którzy zostali stworzeni na podobieństwo, na obraz Boga, którzy zostali zwiedzeni, pozbawieni najwyższej Ewangelii. A my mamy chwalebne posłannictwo, aby ich oświecić, aby być dla nich światłem. Czyż Pan nie powiedział? Powiedział o sobie, ja jestem światłem świata, a o ludziach Królestwa powiedział, wy jesteście światłem świata. Paweł mówi, kiedyś byliście ciemnością, teraz jesteście światłem w Panu. Ludzie mogą się spierać w kwestiach prawdy, ale nawet Szaweł z Tarsu nie mógł się spierać ze światłem. Nikt nie może się kłócić, spierać ze światłem. Kiedy światło zaświeci, wszystko skończone. Panie, oświeć całą Europę. Światło za światłem. A Nowy Testament oznajmia, że Kościół był tajemnicą w Bogu. Przez wszystkie pokolenia, przed czasami nowotestamentowymi, Kościół był tajemnicą. W Biblii tajemnica odnosi się nie tylko do tego, co jest ukryte i nieznane dla nas, lecz także do tego, co jest ukryte w Bożym sercu. Oto zasada dotycząca tajemnic, o których mowa jest w Biblii. Bóg jest Bogiem, który się ukrywa się i przez wieki ukrywał tę tajemnicę w swoim sercu. Boża tajemnica to Jego ukryty zamysł, który polega na udzielaniu się swemu wybranemu ludowi. Istnieje zatem ekonomia tajemnicy Boga. Od początku świata zamysł dotyczący stworzenia był tajemnicą ukrytą w Bogu. Nikt nie wiedział, na czym ten zamysł polegał. Bóg stworzył wszystko i nikt nie wiedział, po co. Po co to wszystko stworzył. I wciąż wierzę, że jest to bardzo głęboką tęsknotą w ludzkich istotach. Po co tu jestem? Po co istnieję? Czy jestem tylko produktem ślepej ewolucji, która nie ma żadnego, której nie przyświecał żaden zamysł? Ktoś, kto zanim popełnił samobójstwo w MIT, umieścił takie stwierdzenie, ponieważ to uzyskiwał od tej szkoły, od tego uniwersytetu MIT. Musimy oświecić wszystkich, aby poznali przyczynę, dla której istnieją. Paweł mówi w Efezjan 1:9, że tajemnica Bożej woli została objawiona Pawłowi. D. Od początku świata zamysł dotyczący stworzenia był tajemnicą ukrytą w Bogu. Nikt nie wiedział, na czym ten zamysł polegał. Hiob miał słuszność, gdy mówił: ukryłeś to wprawdzie w swym sercu, lecz wiem, że było to Twoim zamierzeniem. W Bożym sercu ukryta była tajemnica wieków. To wołanie wciąż brzmi w ludziach, którzy cierpią. W Bożym sercu ukryta była tajemnica wieków. Po stworzeniu człowieka na swój obraz i podobieństwo, Bóg pozostawił swój zamiar w ukryciu na całe wieki. Przed czasami nowotestamentowymi Bóg nikomu nie ujawnił, na czym polega Jego zamysł. Tajemnicę ukryty Boży zamysł przez objawienie dano poznać apostołom i prorokom. Szanujemy wkład Marcina Lutra w odzyskiwanie. Stał bardzo mocno i zdecydowanie, jeśli chodzi o prawdę usprawiedliwienia przez wiarę. Ale kiedy się z nim spotkamy, albo w Królestwie, albo w wieczności, może z nim sobie porozmawiamy i powiemy: Marcin, bardzo doceniamy cenę, którą poniosłeś, którą zapłaciłeś, aby rozpocząć odzyskiwanie. Ale gdybyś nie wiedział, Pan posłał nas do Niemiec, aby skończyć to, co Ty zacząłeś. I częścią Jego dopełniające Jego dzieła było to, aby dać poznać Niemcom objawioną tajemnicę. Czyż nie jesteśmy błogosławieni? Dwojako. Jesteśmy błogosławieni, ponieważ mamy Biblię, w której tajemnica została objawiona. Ale z samej Biblii nie wiedzieliśmy, czym była ta tajemnica, dopóki nie poznałem posługi wieku. A posługa wieku otworzyła przede mną tę objawioną tajemnicę. Nie wstydzę się, aby uszanować źródło wszystkiego, czego się nauczyłem. Nie wiem, gdzie bym był teraz, gdyby nie posługa wieku, wizja wieku i sługa wieku. E. Tajemnica ukryta w Bożym sercu to wieczna Boża ekonomia, czyli wieczny Boży zamiar i pragnienie Jego serca. Zamiar ten polegał na udzielaniu się Boga w boskiej Trójcy, jako Ojca, w Synu, przez Ducha, wybranym przez siebie ludziom, po to, żeby być ich życiem i naturą. W ten sposób mogą oni być tacy sami jak On, Jego pomnożeniem, i stać się organizmem, ciałem Chrystusa, który jest nowym człowiekiem, ze względu na Bożą pełnię, Boży wyraz. Pełnia ta stanie się nową Jerozolimą. W skrócie, cel to zbiorowy wyraz. Aby być tym zbiorowym wyrazem, musimy stać się tacy sami jak Bóg w życiu i w naturze. Możemy wyrażać tylko to, czym jesteśmy. Istota ludzka może wyrażać tylko upadłe życie ludzkie. Tak więc szczyt Bożego objawienia jest w Efezjan 4:5, polega na tym, aby być świętym, czyli tym samym, co Bóg w naturze, wybrani, aby być synami. Oto to być bogami w pozycji. To implikuje syna, który stał się pierworodnym synem. Później mamy Kościół, który jest jego ciałem, pełnią tego, który wypełnia wszystko we wszystkim. Musimy połączyć wersety 4 i 5 z wersetami 22 i 23. Kościół, jako pełnia ciała, składa się z wierzących, którzy są tak święci jak Bóg i mają boskie życie. Nie powinniśmy myśleć, że szczyt Bożego objawienia, boskiego objawienia, to jest jakieś abstrakcyjne nauczanie, które jest niepraktyczne. On znajduje się, on jest jądrem boskiej tajemnicy i sprawia, że stajemy się pomnożeniem Chrystusa ze względu na Jego zbiorowy wyraz. Jeśli jakakolwiek ludzka istota dotyka tego, widząc Boży, wieczny Boży zamysł i mając świadomość Bożego dzieła, które polega na tym, aby wbudować samego siebie we mnie ze względu na Jego zbiorowy wyraz, i robi, kiedy robi to co dzień, więcej Chrystusa, więcej przesycania, każdego dnia. Nie aby uczynić nas super duchowymi, ale aby uczynić nas zbiorowym wyrazem. Cóż by się wydarzyło w kościele miejscowym, załóżmy ze 100 świętymi, jeśli każdy święty każdego dnia otwierałby się do Pana i modlił się i pozwala, aby Pan wbudowywał samego siebie w Niego. Cóż by się wydarzyło w takim kościele po 365 dniach? Jak mamy mieć, jak ma zaistnieć to odzyskiwanie zbiorowego wyrazu? Musimy być w tej ekonomii tajemnicy, aby doświadczyć tego boskiego udzielania. W liście do Efezjan 3:4 Paweł posługuje się wyrażeniem tajemnica Chrystusa, aby wyjaśnić Kościół, który jest ciałem Chrystusa w wiecznej Bożej ekonomii, co pokazuje, że Kościół jest tajemnicą Chrystusa. Ekonomia Bożej tajemnicy polega na tym, aby uzyskać Kościół ze względu na ujawnienie Boga. W tej ostatniej części mamy świeże i wzniosłe spojrzenie na Ewangelię. Dzielę się z wami tym jak brat z braćmi. Nie widziałem tego aspektu aż do kilka tygodni temu, kiedy studiowałem Słowo, studiowałem tę tajemnicę, aby napisać ten plan. Także jest to bardzo świeże i bardzo nowe dla mnie. Prawdopodobnie też jest być może nowe dla większości z nas. Paweł nie tylko głosił Ewangelię o niezgłębionym bogactwie Chrystusa, lecz także Ewangelię dotyczącą ekonomii, tajemnicy ukrytej w Bogu. Sama ta myśl, że to jest część Ewangelii, ponieważ w wersecie 8 mówi o ogłaszaniu niezgłębionych bogactw Chrystusa jako Ewangelii, a później mówi w wersecie 9, aby oświecić wszystkich, aby ujrzeli, czym jest ekonomia tajemnicy. Tak więc część naszej Ewangelii to ekonomia tajemnicy ukryta w Bogu. Przedstawiamy niezgłębione bogactwa Chrystusa, przedstawiamy boską tajemnicę, aby mieć Kościół, wieczny Boży zamysł, boską ekonomię, Jego pragnienie, aby udzielić samego siebie w Ciebie. Cóż za poselstwo. Możemy przedstawić to w 7 minut, kiedy siedzimy obok kogoś w autobusie czy w samolocie i my jesteśmy naczyniem, aby to wszystko zawierać w sobie na zawsze, na wieki. Amen. I znaczenie ludzkiego życia to uczestniczyć w tym osobiście i zbiorowo, aby mieć serce dla ludzi, aby im ogłosić to. I mieć ten przywilej wprowadzania innych w tę wspaniałą świadomość. 1. Ewangelia dotycząca ekonomii tajemnicy ukrytej w Bogu polega na tym, by doprowadzić do powstania Kościoła, który Go wyrazi i otoczy chwałą zgodnie z Jego wiecznym zamysłem. A więc nie sugerujemy, że musimy używać jakiejś konkretnej terminologii, ale w naszej istocie powinniśmy mieć świadomość, dlaczego głosimy Ewangelię tej osobie. Do dziś dołączam do brata Lee, aby uszanować brata Billy'ego Grahama. Wciąż żyje, ma ponad 90 lat i wciąż głosi Ewangelię, ale jego celem jest wprowadzić ludzi do nieba. Taki był jego cel, aby zbawić ich i wprowadzać ludzi do nieba. To znajdowało się w jego sercu. Ale powinno być coś, co płonie w naszej istocie, kiedy ogłaszamy Ewangelię, kiedy zwiastujemy Ewangelię o Kościele jako zbiorowym wyrazie, że ta osoba musi być zbawiona, odkupiona, odrodzona, ochrzczona, wejść do życia Kościoła, aby być częścią tego właśnie. To stanowi centrum. Ale tak wiele dzieła ewangelizacji w chrześcijaństwie oddzieliło Ewangelię od wiecznego Bożego zamysłu dotyczącego Kościoła. Tak więc jest to naszą odpowiedzialnością, aby przedstawić pełne poselstwo. Powtarzam, raz po raz. Gdybyśmy mieli okazję wypić kawę ze studentami z Sorbony albo ze studentami w Pradze i mieć z nimi rozmowę, porozmawiać z nimi. Zapytałem się go, co myślisz o Bogu? I on mi powiedział. I możemy zaprezentować, przedstawić poselstwo, którego nigdy nie słyszeli. Tak więc uczestniczymy w Pańskim odzyskiwaniu, zarówno będąc w życiu Kościoła, poprzez to, że jesteśmy w życiu Kościoła, ale też oświecając wszystkich, aby ujrzeli, czym jest ekonomia tajemnicy. Siedząc tam, a ja tutaj stojąc, czy nie możecie pomyśleć o jakiejś jednej osobie, która jest w waszym sercu, która bardzo byście chcieli, aby ujrzała ekonomię tajemnicy. Módlcie się o tę osobę. Załóżmy, że w przyszłym roku wszyscy pomogliśmy 3 ludzkim istotom, aby ujrzeli ekonomię tajemnicy. Czyż nie byłoby to wspaniałe, chwalebne? Ostatni punkt. Dzisiaj musimy zwiastować Ewangelię dotyczącą tajemnicy ukrytej w Bogu, żeby oświecić wszystkich, aby ujrzeli oni, czym jest ekonomia tajemnicy ukryta w Bogu. który wszystko stworzył ze względu na wypełnienie swej woli, pragnienie swego serca i swój wieczny zamysł. Oto Kościół zgodnie z wiecznym Bożym zamysłem, Ewangelia dotycząca ekonomii tajemnicy. Pomódlmy się przez minutę lub dwie w jakimkolwiek języku chcecie, z kimś w pobliżu was, bracia powiedzą nam, co będziemy robić dalej.